dodatnie plus ujemne. Witam ponownie w studio Joanna Miziołek z Tygodnika Wprost.
Dobry wieczór.
I Filip Memches z Rzeczpospolitej.
Dobry wieczór.
Jak przypomnę, mamy za sobą nie tylko ten tydzień, ale cały sezon, bo to ostatnia audycja sezonu przed wakacjami. Chociaż no, przed chwilą jak rozmawialiśmy, to redaktor Miziołek powiedział, że wakacji to w tym roku nie będzie, przynajmniej nie w naszej branży. Możesz rozwinąć tę myśl?
No ja myślę, że może ten lipiec to rzeczywiście, chociaż sobie trochę politycy odpuszczą, ale uważam, że już sierpień to będzie ostra kampanijna walka, bo już szydłobus ruszył, co prawda w tym tygodniu w poniedziałek będzie w weekend, ale podobno od sierpnia będą objeżdżać już zupełnie cały kraj non-stop, także ja już się spodziewam, że sierpień, wrzesień, no jeszcze początek października to już będzie...
No, ruszył szydłobus z jednej strony, a z drugiej strony ruszył taki ekspres ustawodawczy, bo dzisiaj czytałem o ustawie przyjętej w 16 godzin, co jest, chodzi o tę ustawę bramkową, czyli otwierającą bramki na autostradach obciążeniem budżetu państwa, zresztą kosztami tych wjeżdżających przez otwarte bramki, czyli jak tam liczą koledzy dziennikarze, około 50 milionów. No. Może nie jest to wielka suma, ale dopiero co słyszeliśmy, że żadnych pieniędzy nie ma, no ale poza tym in vitro jeszcze i szereg kolejnych ustaw, które pewnie zostaną w najbliższych dniach przygotowane, no to może rzeczywiście będzie wesoło. Co tam jeszcze z tych ustaw jest przygotowywane?
No nie przychodzi mi do głowy na razie, no może coś w międzyczasie, coś jeszcze przypomnimy sobie, natomiast myślę sobie, że mamy bardzo...
Andrzej Duda, jak obejmie w urząd, to też zapowiedział, że już jakieś projekty ustaw przyśle. No, co prawda marszałek Sejmu został wybrany taki, który pewnie je wsadzi do zamrażarki, ale wojna na ustawy jest niewątpliwa, nie do uniknięcia.
Mamy taką wyjątkową sytuację chyba, jeśli patrzymy na te minione 26 lat już trzecie RP. To znaczy rzeczywiście to lato jest takie wyjątkowe, bo to jest sytuacja między wyborami prezydenckimi a wyborami parlamentarnymi. No, to takiego lata jeszcze nie mieliśmy i to rzeczywiście bardzo determinuje dynamikę tego, co będzie się działo. Natomiast jakby ta bramkowa ustawa, ona się wpisuje w szereg takich inicjatyw, jak chociażby to, co zrobił prezydent Komorowski po pierwszej turze wyborów, kiedy postanowił zmienić stanowisko w sprawie JOW-ów, w sprawie referendum, w sprawie ustawy emerytalnej, czyli no, taka próba pozyskania wyborców w sytuacji zagrożenia utratą władzy. Prezydentowi Komorowskiemu to nie wyszło.
Obawiam się, że... No będzie to referendum we wrześniu,
nie pomogło, nie pomogło.
A nie pomogło, to jest inna sprawa.
Rozmawiamy jakby o... Spróbujmy zdekonstruować całą sytuację i rozłożyć to na czynniki pierwsze i wejdźmy w motywacje realne polityków, chociaż oczywiście no, ktoś może zarzucić tutaj złośliwość i o odmawianie dobrych chęci prezydentowi, ale no, myślę, że to jest jakby taki ciąg pewnych inicjatyw. Platforma tutaj już tak pokaże takie pełne swoje oblicze jako ugrupowania, którym jest de facto, czyli ugrupowania populistycznego. I tyle, no nie ma tutaj...
I pomoże jej to tak jak Bronisławowi Komorowskiemu, bo tak rozumiem...
Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że to jest jakby, że w sytuacji, kiedy skazana jest i tak na porażkę, to może by przynajmniej próbowała no, zachować pewien honor i spróbować się jednak odwołać do jakichś impoderabiliów, mówiąc ładnie. Ale myślę, że nie, że tutaj jakby będzie logika, taka populistyczna logika szukania najprostszymi chwytami walki o te, o te, o te głosy wyborców. Mhm.
I w tym też jest obniżanie podatków, które już zapowiada premier Ewa Kopacz w jutrzejszym wywiadzie dla Rzeczpospolitej.
Ale ona je zapowiada na jesieni, czyli de facto po wyborach, czyli...
Nie, myślę, że tuż przed pewnie ogłosi, jakby chciała obniżyć te podatki, ale oczywiście tego jeszcze nie wiemy, bo dopiero Janusz Lewandowski przygotowuje program, który miał być zresztą ogłoszony już na kongresie, który się odbył programowym, więc Platforma tutaj wyszła bez programu. I się spodziewam naprawdę mnóstwa teraz obietnic ze strony Platformy Obywatelskiej. To, co zostało obiecane w kampanii prezydenckiej, to było moim zdaniem nic. Absolutnie. A teraz wszystko się otworzy.
Wszystko możliwe. Nikt ci tego nie da, co ci władza obieca, krótko
Bardzo
mówiąc.
Dobre są kampanie dla wyborców.
Bo te wszystkie obietnice i tak nie mają szansy za bardzo na spełnienie do końca wyborów. Ale, ale licytacja z drugiej strony będzie...
Z drugiej strony chyba niekoniecznie, bo my dzisiaj rozmawialiśmy z Beatą Szydło, która zapowiadała, że oni nie zamierzają przelicytowywać się na tę obietnicę, że ona zamierza pokazać taki głos rozsądku w tym wszystkim. Ja się trochę tak tego spodziewam ze strony tego polityka, bo ona rzeczywiście jest taka bardziej racjonalna. Mówiła o tym, że oni nie będą chcieli obniżać podatków, ale na pewno nie będą chcieli ich też podwyższać. Więc ten program, który oni przedstawią na tym kongresie w Katowicach za tydzień, w sobotę, myślę, że to będzie taki racjonalny program Prawa i Sprawiedliwości, ale trochę taka powtórka z tego programu sprzed roku, który już była prezentowana.
No to jest niezła przewrotka w takim razie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zaczyna się jawić jako siła spokoju, stabilizacji, a Platforma jako no, czysty populizm i obiecywanie wszystkim wszystkiego po 8 latach rządów zresztą, co jest
zamienili
ciekawe, bo zazwyczaj... No tak, no ale zazwyczaj z obietnicami idą ci, którzy idą do władzy, a nie ci, którzy władzę od dawna sprawują. To jest przecież jakieś odwrócenie normalnej kolejności rzeczy.
No może spadają maski przy okazji. To znaczy, to jest tak, to PiS jest w pewnym sensie w takiej komfortowej sytuacji, że prowadzi w sondażach. Poza tym musimy pamiętać o tym, że olbrzymim jakby takim psychologicznym atutem jest zwycięstwo Andrzeja Dudy. No to jest pewien czynnik, który bardzo mocno wpływa jakby na pewną atmosferę, na pewną aurę tej rywalizacji wyborczej, także tej rywalizacji na programy. I w związku z tym myślę sobie, że to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony jest też tak, że Platforma została właśnie tak przyciśnięta do muru i widać to, czym ona tak naprawdę zawsze była. No była tak naprawdę zawsze to, o czym już wcześniej powiedziałem, ugrupowaniem populistycznym, ugrupowaniem odwołującym się do takich najprostszych odruchów, do jakiegoś takiego bardzo prymitywnego zadowalania społeczeństwa. No to jest ta osławiona ciepła woda w kranie, prawda? I jakby sprowadzenie tego do tego poziomu. Natomiast PiS w gruncie rzeczy, pamiętam taki tekst, bodajże to był z 10 lat temu, kilkanaście lat temu, bodajże na łamach Wprost, Igora Zalewskiego i Roberta Mazurka. Nie pamiętam, czy oni to wspólnie pisali, czy tylko Igor Zalewski sam, na temat tego, że PiS okazał się w gruncie rzeczy taką unią wolności bis poniekąd. To znaczy taką partią poniekąd inteligencką, która w gruncie rzeczy tylko odwołującą się trochę do innej aksjologii, ale która jednak stawia pewne wymagania, która nie ucieka do pewnych takich łatwych obiecanek. Oczywiście są poszczególni politycy PiS, którzy zupełnie do tego wizerunku nie pasują, ale jeśli zobaczymy, jeśli twarzą taką od tych kilkunastu lat twarzą PiS pozostaje jednak Jarosław Kaczyński, to możemy mówić o pewnym takim etosie inteligenckim i w związku z tym taka populistyczna zabawa no nie licuje trochę z tym etosem, tak to byśmy powiedzieli.
Czy ja myślę, że to z jednej strony oczywiście Donald Tusk proponował tą ciepłą wodę w kranie, natomiast teraz mam wrażenie, że w ogóle wszystko się trochę pozmieniało, bo Ewa Kopacz po prostu nie wie, w którym kierunku iść. Znaczy ona nie wie, czy ona być liberałem gospodarczym, czy ona być socjalistą gospodarczym. Z jednej strony to było tak jak właśnie w przypadku tego referendum Bronisława Komorowskiego i też propozycje emerytalne, Zielonych, raptem zajął się tym klub Platformy Obywatelskiej. To znaczy, klub Platformy Obywatelskiej chciał rozmontowywać ustawę emerytalną. Czy nie masz żadnej odpowiedzi z tej strony? Ja sama się dzisiaj zastanawiałam nad tym, jakie Ewa Kopacz ma poglądy. No, czy można powiedzieć, że ona ma jakieś poglądy?
Mi się wydaje, że ona ma pogląd taki, żeby robić to, za co Gazeta Wyborcza chwali, czyli in vitro, gender, tęcza, takie klimaty. Tylko, że to nie dowodzi jakiejś bystrości, no bo jednak Gazeta Wyborcza nie jest głosem całego społeczeństwa, wydaje mi się.
Tak sam a przynajmniej przestaje być. A przynajmniej przestaje być chyba.
No nie, no bo tak jak tak czytam, jak Gazeta Wyborcza tak lekceważąco piszą jej redaktorzy, że a tam co to Bronisław Komorowski przegrał tylko o 500 000 głosów, co to jest? No to są 3 nakłady Gazety Wyborczej i więcej, 3 razy więcej niż ona ma czytelników, więc więcej pokory. A zahaczam o tę dzisiejszą ustawę in vitro, która zdaniem wielu jest nie do utrzymania, nie do obronienia przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo w kilku miejscach się zahacza, czyli to jest taka jakby demonstracja ze strony władzy, tak to odbieram, ustawa demonstracja, może ona ma nie wyjść, może ma wyjść, no bo być może Bronisław Komorowski ją zdąży podpisać, jeżeli można ustawę w 16 godzin od początku do końca przepchnąć, no to można będzie tę ustawę też szybko zrobić. Później może ewentualnie następny prezydent ją zaskarży, natomiast ja głęboko wątpię, czy akurat in vitro jest tym, co pchnie Polaków w objęcia Platformy. Zresztą gdyby tak było, to Bronisław Komorowski by wygrał wybory, bo bez pomiłu używał tego argumentu.
Ale oczywiście, że to nie jest to, co pchnie Polaków w objęcia Platformy, bo Polacy już zrozumieli, że Platforma przez te 8 lat zrobiła bardzo mało, żeby nie powiedzieć w końcu nic z tych obietnic, które były. Przecież Ewa Kopacz chciała na tym kongresie przedstawić ponownie te obietnice z 2001 roku, które mówiły między innymi o zniesieniu immunitetu, mówiły o JOW-ach. Natomiast na tego nie
już
zrobiła. Natomiast na tego też nie zrobiła, mówiąc tego, bo wiedziała, że to jest gwóźdź do trumny dla Platformy Obywatelskiej. Znaczy przypomniałaby to, czego Platforma Obywatelska przez lata nie zrobiła. Znaczy Platforma po prostu przestała być wiarygodna. Dzisiaj zresztą ten sondaż też pokazuje, gdzie chyba Prawo i Sprawiedliwość ma 34, a Platforma 23.
35,5 do 24. To jest tak. Mówimy o Ibirisie. No, że te sondaże są troszkę tak jak horoskopy u nas. No,
ale to już jest, robi się tendencja, że to Prawo i Sprawiedliwość prowadzi.
Mi się wydaje, że Platforma to chyba nie zrozumiała źródeł swojego sukcesu, znaczy tego, że ona była partią takiego awansu społecznego po prostu, bo ten, to, który się ukrywał pod kryptonimem młodzi wykształceni z dużych miast. No, naprawdę chodziło o młodych, którzy zdobywają wykształcenie, czy świeżo je zdobyli i dość świeżo się do tych dużych miast przenieśli i oni w Platformie zobaczyli jakieś spełnienie swoich aspiracji, tylko że też teraz zobaczyli, że te aspiracje już są niespełniane właśnie i raczej sądzę, że będą szukać innego spełniacza. Tylko pytanie, czy mają go szansę na tej scenie politycznej znaleźć? I to jest chyba pytanie nie tyle o PiS, co o Kukiza.
No,
który do września, zdaje się, jeśli dobrze zrozumiałem, zapowiedział, że do września to on się zajmuje wyłącznie tym, żeby referendum stworzyć komitet referendalny, jak najwięcej ludzi, że wziął udział w referendum i nic go więcej nie obchodzi.
Albo czy się może pokłócił z własnym otoczeniem podobno?
Nie, z Korwinem się pokłócił, to słyszałem. Z Korwinem to mało kto się nie pokłócił.
Jest, więc też było nieporozumienie między Kukizem a Robertem Raczyńskim, czyli takim dosyć tam z bliskiego otoczenia prezydentem Lubina. Tam poszło jakiś drobiazg, ale to było bardzo takie demonstracyjne, jak Paweł Kukiz na swoim profilu na Facebooku napisał, że Robert Raczyński zapowiedział, że będzie nazwa formacji, którą zamierzają powołać. Nie będzie żadnej nazwy formacji. Było takie bardzo odcięcie się od niego. No to dosyć dotychczas to było takie dosyć bliskie otoczenie.
Czy to chodziło o to, że będzie formacja bez nazwy, czy że będzie...
Nie, że nie podadzą, że jeszcze nie podadzą nazwy, że najbliższe, nie wiem, czy to spotkanie, czy jakiś zjazd, nie wiem w jakiej formule, ale że prezydent Lubina mówił, że tam już będzie podana nazwa tej nowej formacji. Natomiast Paweł Kukiz powiedział, że nie po to się spotykają, żeby dyskutować o nazwie i odciął się generalnie. I to było bardzo takie demonstracyjne. Z drugiej strony mamy już tak bardzo wyraźnie widać, że środowiskiem, które będzie miało istotny wpływ na program Pawła Kukiza, jest Centrum imienia Adama Smyfa. I jakby tutaj też takie środowiska kolibrowe, okołokolibrowe. I to pokazuje, że jakby może wskazywać kierunek, w jakim ta formacja to pójdzie, jest... chociaż nadal możemy spekulować, bo nadal nie wiemy tak naprawdę, kto będzie na listach, jak to wszystko będzie wyglądać, więc, ale sam fakt, że Paweł Kukiz wskazuje Centrum imienia Adama Smyfa jako takie właśnie zaplecze eksperckie, no to...
To jest news tygodnika Wprost, więc trudno przedstawicielce tygodnika negować ten news, ale no, zastanawiam się nad konsekwencją ze strony Pawła Kukiza, czy rzeczywiście on się utrzyma w takim kursie, czy...
Ja myślę, że nie do końca, dlatego, że na przykład Robert Gwiazdowski, no on nie jest twarzą antysystemowości, znaczy umówmy się, znaczy to będą ludzie, którzy trochę zaprzeczają temu, z czym on wszedł do tych wyborów. Ja myślę sobie, że
To jest los wszystkich antysystemowców. No, jeżeli ktoś jest totalnie antysystemowy, to jak Jan Krzysztof Kelus mieszka w chatce pod lasem i to jest prawdziwy antysystemowiec, a nie kandyduje do Sejmu.
No tak, tylko że to są opatrzone twarze dla ludzi. Ja nie mam wrażenia, żeby ludzie dzisiaj chcieli na takie opatrzone twarze głosować, wiedząc, że to jest zaplecze Pawła Kukiza. Ja się w ogóle zastanawiam nad tymi ludźmi, którzy staną za Pawłem Kukizem. Oni mają być przedstawieni, zdaje się, w tą sobotę. No ale to są podobno jacyś działacze, którzy nie dostali się na listy Platformy, jacyś samorządowcy, którzy się wokół niego zgromadzili, więc no chyba nie jest to jakieś nowe otwarcie. Obawiam się, że ten Paweł Kukiz na jesieni może się wcale nie okazać dla ludzi taką nadzieją. I nie wiem, czy będzie głosem sprzeciwu, tak jak był w czasie wyborów prezydenckich.
Zawieźmy na chwilę rozmowę. Zapraszam Państwa za moment. Joanna Miziołek i Filip Memchys w plusach dodatnich, plusach ujemnych.